Poranna rozmowa Radia Centrum.
Marek Skowron przy mikrofonie, witam Was, a gościem porannej rozmowy Radia Centrum jest poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek Sejmu, minister spraw zagranicznych i obrony narodowej, Radosław Sikorski, witam w Radiu Centrum. Świeżo Pan po wizycie w Ukrainie, chcieliśmy popytać, jak ta sytuacja z Pana punktu widzenia wygląda 60-80 kilometrów czy 100 kilometrów od nas.
No, zawiozłem tam ufundowany razem z żoną samochód terenowy, który już trafił do 93 brygady. No i akurat tak się stało, że w poranek po przybyciu zaczęły się te bombardowania Kijowa irańskimi dronami, które uszkodziły sporą część zaopatrzenia Kijowa w elektryczność. Następnego dnia do miliona osób nie miało prądu.
Jak sobie Ukraińcy radzą z tą sytuacją, bo nie ma prądu, ale później pojawiają się komunikaty, że już jest po jakichś iluś godzinach czy dniach?
No, radzą sobie tak jak mogą, tak jak my byśmy sobie radzili. Tutaj wielka jest potrzeba, żeby właśnie szybko wysyłać części zamienne, bo tam ekipy, zdaje się, są bardzo sprawne, tylko potrzebują części zamiennych do tych różnych urządzeń.
Czy te bomby spadają na jakieś centra energetyczne, na jakieś transformatory, na
ujęcia wody? Te irańskie drony mają bardzo małe głowice bojowe, to jest tam 5 czy 10 kilo trotylu, ale no, tyle, żeby transformator czy jakąś linię przesyłową uszkodzić, to wystarcza. W Chersoniu, jak wiemy, w ogóle nie ma niczego, a mimo to ludzie się radują, że wreszcie nie są torturowani, nie są rusyfikowani i że nie boją się wyjść na ulicę.
A propos Chersonia, wydawało się, że większość albo wszyscy mieszkańcy Chersonia opuścili to miasto, a na tych relacjach i przekazach, które napływają z Ukrainy, widać, że tych ludzi jest bardzo dużo, no sporo zostało mimo wszystko i no cieszą się z tego wyzwolenia. No,
wydaje mi się, że tam następuje proces, nieelegancko go nazywając, takiej autoczystki etnicznej, to znaczy ci, którzy kolaborowali, no pewnie się zabrali z okupantami, prawda, ale częściowo może też, i to jest ta trudność, z miasta wyjeżdżali ci, którzy się po prostu bali działań wojennych, bo przecież nie wiedzieliśmy, że Rosjanie się z Chersonia po prostu wycofają, prawda, groziły walki o miasto, a pewnie nie chcieli podzielić losu mieszkańców Mariupola. Bardzo trudne sytuacje.
Cherson, miasto duże, było sporo informacji na temat zaminowania Chersonia. Te informacje w tej chwili nie do końca się potwierdzają, więc proszę powiedzieć, czy to był fake news, czy to była taka propagandowa informacja, czy rzeczywiście tak
mgła
jest.
Mgła wojny. Bo wiele informacji jest nieprecyzyjnych, bo też wróg ma interes w tym, żeby dezinformację rozsiewać. Rosjanie wycofywali się po to, żeby uratować większość żołnierzy i sprzętu, prawda? No i zdaje się, że im się to udało, ale to i tak jest wielkie zwycięstwo Ukraińców. Nie miażdżące, ale wielkie, bo to odbiera Rosjanom zdolność do ataku na Odessę.
Chciałbym za Pana zapytać o następującą kwestię. Bardzo dużo się mówi o tych nalotach, o sytuacji wojskowej, o wycofywaniu wojsk. Natomiast chciałem Pana zapytać, jak wygląda normalna ulica, powiedzmy w Kijowie albo dalej, gdzie Pan był.
No, te ulice nie są normalne. Po pierwsze, jak się wjeżdża do Kijowa, no to kilkumilionowe europejskie miasto jest prawie ciemne. Działają światła uliczne, ale większość budynków jest zaciemniona i to sprawia upiorne wrażenie. Zresztą Ukraińcy mówią, że przez tą ciemność jest więcej wypadków samochodowych niż ginie ludzi od bombardowań rosyjskich. No i przez główne place miasta, na przykład to między tymi dwoma kościołami z pomnikiem Chmielnickiego, jedzie się w kompletnej ciemności, a pomniki są jeszcze dodatkowo chronione przed odłamkami, przed artylerią. Więc to jest naprawdę uderzające. No a potem następnego ranka człowiek się budzi, a tu alarm lotniczy. Pierwsze, co człowiekowi przychodzi do głowy, to testują. Po czym się okazuje, że tam nie ma próbnych alarmów. Jak jest alarm, to należy zejść do schronu.
A jak Ukraińcy reagują na te alarmy? Po tylu miesiącach tych alarmów?
Znaczy, oni przez ileś miesięcy się przyzwyczaili i przestali schodzić do schronów, no ale teraz schodzą, no bo jak giną ludzie, no to się schodzi. Z tym, że mam wrażenie, że efekt psychologiczny jest taki sam jak podczas II wojny światowej. To znaczy przez ataki niemieckie na Coventry czy Londyn Brytyjczycy jeszcze się utwardzali w oporze. I niestety to samo na odwrót po Hamburgu czy Berlinie.
Rozmawiamy o Ukrainie, rozmawiamy o dniu powszednim Ukrainy. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zaopatrzenie, o funkcjonowanie sklepów jakichś?
Nie wiem, w Kijowie normalnie, a na froncie na pewno znacznie gorzej.
I zaopatrzenie w tych sklepach jest takie, że pozwala to obywatelom Kijowa dokonywać zakupów w miarę pełni, czy są ograniczenia?
Gospodarka ukraińska oczywiście wpadła w koszmarną recesję. To szacuje spadek PKB na między 30 a 40%. Znacznie głębsza recesja niż rosyjska, co jest problemem. Ale dzięki tej kroplówce amerykańsko-europejskiej, parę miliardów euro miesięcznie, no, jednak kraj funkcjonuje, znaczy jest benzyna na stacjach, działają urzędy, państwo ukraińskie funkcjonuje.
Chciałem pana zapytać o następującą kwestię. Dotknął pan tematu II wojny światowej. Chciałem zapytać, czy to, co Rosjanie robią z Ukrainą i z Ukraińcami, można porównać do działań Hitlera, czyli eksterminacji narodu żydowskiego w trakcie II wojny?
No nie sądzę, bo jednak Holokaust był planowanym przez państwo przemysłowym zgładzeniem całego narodu. A z tym nie mamy do czynienia. Mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi, mieliśmy do czynienia z intencją przeprowadzenia kulturowego ludobójstwa na Ukrainie. No ale nie mamy przemysłowego mordowania ludzi.
A te sytuacje, kiedy w jednej, drugiej czy w trzeciej miejscowości, jak to się mówi, kamień na kamień nie został?
No, to na wojnie się zdarza. Natomiast te centra tortur to jest wielkie oskarżenie i za to najeźdźca musi ponieść odpowiedzialność. Także cieszę się, że Ukraina się poddała pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i prawnicy, zarówno ukraińscy, jak i międzynarodowi, zbierają dowody tych zbrodni. I wydaje mi się, że przy dzisiejszej technice, gdzie wiemy, gdzie kto jest, można ustalić personalia, że ci ludzie prędzej czy później w ręce sprawiedliwości trafią, także ci, którzy ich tam wysłali, bo to przecież Putin czy Patruszew czy Ławrow osobiście za cyngiel nie pociągają, co nie znaczy, że są zwolnieni z odpowiedzialności.
I na koniec, jeśli pan pozwoli, wybiegając w przyszłość, chcielibyśmy, żeby doszło do pokoju, do rozejmu, może nie do rozejmu, ale do pokoju między Ukrainą i Rosją. Z tego, co pan tam zauważył, jakie są nastroje? Czy Ukraińcy chcą albo są gotowi do rozmów?
Ci, z którymi rozmawiałem, nie. Oni chcą zwycięstwa, a nie rozmów. I w pewnym sensie, wie pan, to jest najłatwiejsze. To znaczy, gdyby ukraińskiej armii udało się dojść do międzynarodowo uznanej granicy Ukrainy i tam przestać, no to jest najzgrabniejszy koniec tej wojny. Potem można negocjować właśnie takie kwestie jak odpowiedzialność materialna, karna, wymiana jeńców, wymiana ciał zabitych żołnierzy i tak dalej. Pytanie, czy my jako Zachód im pomożemy w osiągnięciu tego. I tu bardzo wiele zależy od z jednej strony Unii Europejskiej, z drugiej strony od Stanów Zjednoczonych, no ale w Stanach Zjednoczonych wygrała opcja prezydencka, czyli ta, która jest bardziej za pomaganiem Ukrainie.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był moim waszym gościem. Zapraszamy.
Dziękuję.